Chcę najpierw skorzystać z tego życia świętego Dominika i przywołać pewnie nam wszystkim dobrze znane wnętrze Bazyliki Trójcy Przenajświętszej Ojców Dominikanów w Krakowie. Bo wydaje mi się, że my nie jesteśmy między tym, co Pan Bóg mówi nam w objawieniu, a taką nastawą ołtarzową, która tam jest przepiękna. Siłą rzeczy jesteśmy, ale Słowo Boże jest takie, że pokazuje nam, jak bardzo niebezpiecznie jest wejść w takie detale i szczegóły, jak pazurki Ducha Świętego. Naprawdę Duch Święty nie ma pazurków, czy jak to się tam u gołębia nazywa. A ma. Dziecko przyjdzie do kościoła, mama pokaże. Jak nie doprecyzują tego wszystkiego, to dziecko wyjdzie z przekonaniem, że Duch Święty ma dziobek, oczka i pazurki. A Bóg Ojciec jest takim starcem z długą brodą. U Dominikanów to bardzo wyraźnie widać. Nie? To jest jakieś takie zadanie dla zakonu kaznodziejskiego. Jak to zrobić, żeby ci krakusi, którzy tam przychodzą na tę mszę świętą, nie wychodzili z takim obrazem Pana Boga w oczach. Wyraźnie słyszymy, jak nieporadne jest słowo do opisania tylko tego, co Pan Bóg chce objawić o sobie. W tym, co Ezechiel tak niezdarnie zapisał. Trudno sobie to nawet wyobrazić. Co chwilę jest coś, tak jakby, podobne do. W Nowym Testamencie o Duchu Świętym też jest jakby gołębica, jakby ogniste płomienie. To nie są małe ogniska rozpalone na włosach czy na łysinie któregoś z apostołów. Jesteśmy ludźmi, którzy próbują wszystko doprecyzować. I dzisiaj stajemy wobec takiej lekcji, w której Pan Bóg nam mówi, no zróbcie parę kroków do tyłu. Żeby ktoś sobie nie pomyślił, że już pojął Boga, że już sobie wszystko wyobraził. I potem mówi, taki Bóg i już Go nie ma w kościele. Nie? No jak z pazurkami, dzióbkiem i oczkami jakiegoś tam koloru, to faktycznie można powiedzieć, już mnie nie ma. Majestat. To zdanie sumujące. To zdanie sumujące wydaje się jeszcze takie jakby najlepszą puentą. Taki był widok tego, co było podobne. Podobne było do chwały Pańskiej. Oglądałem ją. Następnie padłem na twarz. Pewnie, że w Bazylice Dominikanów można paść na twarz, ale jakby powiedzieć siłą woli. A Ezechiel padł po prostu. Nie musiał się zastanawiać, czy ma paść. Po prostu przed Bogiem się pada. Ja myślę sobie, że to, że z Bogiem się dziś tak często dyskutuje, że w Kościele mamy tylu dyskutantów z Panem Bogiem, z Jego prawem, to też wynika właśnie z tego. Siwa broda, mięsisty Chrystus trzymający krzyż, taki mocarz i Duch Święty w postaci gołębia. Taką lekcję dzisiaj nam Pan Bóg daje. Ale to jest lekcja oczywiście, która mówi nam coś więcej. To znaczy mówi nam też, że oprócz tego, jak my to próbujemy doprecyzowywać, zwłaszcza w tej naszej zachodniej części chrześcijaństwa, to jednak nas Słowo Boże przemieniło. Przemieniło nas w tym znaczeniu, że raczej nie mamy takiej mentalności. Mam nadzieję, że dobrze było mieć nadzieję, że nikt w Kościele nie ma takiej mentalności, jaką mieli współcześni Ezechielowi. Jak się to bada, jak się o tym pisze, to mentalność ludu wybranego wtedy była taka, że bogowie chaldejscy okazali się mocniejsi od Jahwe. Jeśli pokonali nasz naród, jeśli zniszczyli świątynię Boga Najwyższego, jeśli zniszczyli naszą stolicę, to znaczy, że są mocniejsi. A jeśli są mocniejsi, a my zostaliśmy uprowadzeni na ziemię tych bogów, to szokującą jest ta wizja Ezechiela. Ona oczywiście podkreśla, że żyją w nieprawdzie, że muszą się jeszcze nauczyć, że nie ma tak, że Chaldejczycy mają bogów mocniejszych. Bóg na ziemi obcej to jest szok. Nasz Bóg się nam objawia, nasz Bóg doprowadzi do wyzwolenia. Właśnie to jest w tej lekcji takie bardzo istotne, nie? Że oni tam na tej obczyźnie wśród tych wierzeń, świątyń, kultów pogańskich nagle doświadczają, nasz Bóg jest ciągle przy nas. Nasz Bóg jest Bogiem bliskim. Więcej, nasz Bóg jest Bogiem mocnym. No i z jednej strony nie mamy takiej mentalności, ale coś mi tak od rana dzisiaj chodzi po głowie, że jakby tak dobrze porozmawiać z młodymi ludźmi, a może i ze starszymi też, to może by się taki rodzaj pogaństwa jednak udało tam gdzieś znaleźć. I może by to było takie znalezienie twórcze, które rozwija i może pokazuje wyjście z jakichś takich religijnych pułapek, właśnie z takich naiwnych wyobrażeń. Pan Bóg nas jednak w tej lekcji dzisiaj prowadzi w taką stronę, że w psalmie słyszymy... Chciałem zwrócić uwagę na dwa sformułowania. Ja już kiedyś o tym mówiłem. One są takie właśnie w dosłowności swojej dające do medytacji wiele materiału. Znaczy pierwsza to jest często powtarzane niebo i ziemia pełne chwały Twojej. I to jest zdanie prawdziwe. To jest zdanie natchnione przez Ducha Świętego. A jeśli pełne, to tak jak naczynie. To znaczy Hebrajczyk, który to pisał, Hebrajczyk, który to czyta i my w Kościele, który się uczymy to tłumaczyć na język polski, musimy sobie wyobrazić, że jak pełne, to znaczy, że się już nic nie zmieści. No a nasze doświadczenie mówi, że oprócz chwały Bożej na ziemi mieści się wiele podłości, świństw, zbrodni, zła. Otóż ten werset psalmu musi być ważniejszy. On dobrze pokazuje, czym jest to wszystko, co oprócz chwały Bożej jest na ziemi. To znaczy jest niczym. Niebo i ziemia są pełne chwały Bożej. Z punktu widzenia wieczności, z punktu widzenia Boga, to wszystko jest niczym. I to jest mocne ostrzeżenie dla tych, którzy się dopuszczają, nie? Którzy się zajmują tymi podłościami, zbrodniami, nie? Złem. Cały czas celebrują nic. I to nic może im mocno zaszkodzić. No i jakby w tym samym duchu tylko Jego imię jest wzniosłe. No jak jesteśmy na mszy świętej, to nikt z tym nie ma wątpliwości. Ale włączymy telewizor, to już od razu możemy mieć jakiś taki mętlik. Jak to? To tylko imię Boga jest wzniosłe, a ten jest wzniosły, ten jest najwyższy, a ten jest w ogóle najdostojniejszy. A Duch Święty nas uczy w psalmie, tylko imię Boga jest wzniosłe. Jak to nas uczy właściwych proporcji, jak to nas uczy pokory. A że to jesteśmy cały czas na drodze wiary, musimy się uczyć, to jak dobrze jeszcze raz wejdziemy w tą Ewangelię, to kiedy Pan Jezus przychodzi z uczniami do Galilei, mówi im, że będzie wydany w ręce ludzi, że go zabiją, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie. I Mateusz notuje i bardzo się zasmucili. To dziwne. No, mam nadzieję, że my już jak słyszymy o Jezusowym zmartwychwstaniu, to nie ulegamy smutkowi. Uczniowie ulegli smutkowi. To był owoc tego, co Jezus powiedział. Zasmucili się bardzo. No, że będzie wydany w ręce ludzi, to rozumiem. Że ci ludzie go zabiją, to jest szokujące. Mogli rozdziabić gęby, jak się to mówi. Ale że trzeciego dnia zmartwychwstanie i oni się tylko zasmucili. I o nic nie zapytali. I nic nie próbowali sobie jakoś wyjaśniać, wyobrażać, medytować. To pokazuje, jak z jednej strony nauczeni przez tych wiele wieków, wielu mądrych, świętych, jesteśmy lepsi od tych uczniów na tamtym etapie, kiedy weszli Jezusem do Galilei. Ale z drugiej strony to nam też pokazuje, jak musimy zwracać uwagę na to, co w wierze najważniejsze, co w naszej relacji z Panem Bogiem jest naprawdę dominantą, nie? Jest tym ostatnim akordem, który już brzmi, ale jeszcze musi sprawić, że ja się też w tym dźwięku znajdę, że mnie też to ogarnie, że to mnie rozedrga. Tak jak chce Pan Bóg w takiej tonacji wieczności zmartwychwstania. Myślę sobie, że to też dobrze ten pierwszy akapit wziąć tak na te wszystkie takie sytuacje, kiedy bywamy w życiu mimo wiary smutni. Że uczniowie tak po drodze mają. Tak po drodze mamy. Ale ostatecznie to, co Pan Bóg daje jako finał, jako gwarancję od siebie, przewyższa wszelki smutek, wszelkie strapienie. No i może już z tymi poborcami to tylko tyle, To tylko tyle powiem, że ta didrachma, dwudrachma, to jest składka na świątynię. Pan Jezus tak to organizuje, że ci pobożni pewnie posłani z Jerozolimy aż do Galilei, aż do Kafarnaum, składkowi, czy jak oni się tam wtedy nazywali, mają pewnie wieczór pełen zastanowienia się i uśmiechu, no bo to, gdyby sobie próbować wyobrazić tą sytuację, to naprawdę musiałby ten Piotr wszedł, dowiedział się od Państwa, czego się dowiedział. Oni go tam czekają gdzieś przed domem, bo może aż tak gościnni dla tych posłańców nie byli. I Piotr im wtedy mówi, chodźmy, zaraz wam zapłacę. Idą, tam jest niedaleko naprawdę nad to jezioro. Od domu Piotra to nie jest daleko, więc podeszli nad to jezioro, on wyjmuje wędkę. Pewnie jakiś rodzaj jest zdziwienia po stronie tych poborców. A Piotr wyjmuje tą pierwszą rybę, którą złowił, wyjmuje jej z pyszczka tą monetę i płaci. No więc Pan Jezus urządził taką, no nie wiem, czy ona sielankowa jest, no po prostu na pewno jest to sytuacja taka zabawna, ale pokazująca w tym dialogu, co Piotr wymienił go z Jezusem, bardzo ważną rzecz i też taką pokorę Pana Boga. Jeśli to są pieniądze na świątynię Boga Najwyższego, a my wiemy o Jezusie to, co wiemy i wierzymy w to, co wierzymy, to ta sytuacja naprawdę jest taka wzruszająca. Bo to Syn Boży posyła pierwszego wśród równych apostoła, żeby złowił rybę, wyjął jej pieniążkę i zapłacił za świątynię, której jest Panem, na utrzymanie świątyni, której jest Bogiem. Amen.